To przechodzimy, kochani, do dzisiejszego słowa. Tytuł mojego słowa: biegnij do Jezusa, jeśli masz jeszcze siły. W Biblii wielokrotnie mamy obraz biegu przedstawiony, biegnięcia. To jest tak naprawdę ulubiona ilustracja apostoła Pawła. Apostoł Paweł około 10 razy mówi, przynajmniej około 10 razy mówi o tym, żeby biec, że nasze życie przyrównuje do biegu. Ja postanowiłem posłużyć się tą ilustracją, ale ten dopisek jest dla mnie szczególny tutaj, jeśli jeszcze masz siłę. Wiecie, my możemy biec w tym momencie, kiedy mamy czym biec. I teraz potrzebujemy sobie zdać sprawę, czy mamy te siły, a jeżeli mamy, to na co powinniśmy je zużywać. Bo często nasze siły zużywamy na inne rzeczy niż te, które są najważniejsze, żeby biec w tym kierunku, który wskazuje nam Biblia. Więc to jest temat, teraz pomodlę się krótko i niech Duch Święty mówi do nas dzisiaj przez to słowo. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dla nas źródłem zachęty, mocy. Ty wyznaczasz cel, Ty obdarzasz siłą, żebyśmy wykonali to, do czego nas powołałeś i do czego nas przeznaczyłeś. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas umieściłeś na tej ziemi z celem, z przeznaczeniem. Obdarzyłeś nas siłą i chcesz, żebyśmy my tej siły używali we właściwy sposób. Duchu Święty, proszę Cię, stąp dzisiaj i dotknij każdego z nas, żebyśmy byli wolni do tego wszystkiego, do czego nas przeznaczyłeś. Modlę się o wolność dla każdego, kto słucha teraz. O wolność, Ojcze. Wolność od wszelkich uzależnień, od wszelkich związań, od wszelkiej cielesności, która zawraca nas od planu, jaki Ty masz dla naszego życia. Panie, uwolnij nas i daj nam skierować nasze wszystkie siły do tego, do czego nas przeznaczyłeś. Żebyśmy nie szli po opłotkach, nie szli w chwastach, nie szli w malinach, ale szli drogą, którą Ty dla nas wyznaczasz. Panie, chcemy biec do Ciebie, biec za Tobą, biec do celu, który jest przed nami. Amen. I wszyscy powiedzieli amen, halleluja. Amen. I mam taką prośbę tutaj do Ciebie, młoda osoba, która siedzi w pierwszym rzędzie. Możesz na chwilę pokazać to urządzenie? Tylko na chwileczkę chciałbym je. Daj mi na chwileczkę, proszę Cię. Tylko na chwilkę, daj. Proszę Cię. Takie... Czułem, że Duch Święty mnie do tego prowadzi. Zobaczymy, co się wydarzy. Pokaż na chwilę. Nie będę używał. O, super. O tak. Chciałbym tak, żeby przez chwilę to urządzenie tu leżało. Tylko tak przez chwilę, dobra? Tylko przez chwilę. Okej. Okej, dobrze. Tak czasami mam w czasie spotkania, że Bóg mnie do czegoś dziwnego prowadzi. Wybaczcie mi, zobaczymy, że mnie prowadził. Okej, dobrze. Więc temat jest: biegnij do Jezusa, jeśli jeszcze masz siły. Pierwszy fragment od razu, za chwilę dojdę do tego biegnięcia, ale pierwszy fragment chciałem, żebyśmy przeczytali. To jest fragment, który bardzo mocno mi leży na sercu w ostatnim czasie. O tym, w czym, gdzie leży, gdzie jest zanurzone nasze życie. I to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 11 wersetu. I tutaj czytamy tak. A to świadectwo Ducha Świętego, który jest w nas, które głosimy, jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne. Amen? Czy są te osoby, które mają życie wieczne? Kto ma życie wieczne? Okej? Bardzo dobrze. I to życie, które mamy, to jest życie, które jest w Jego Synu. Życie, które mamy, nie jest po prostu wynikiem tego, że żeśmy zostali stworzeni na tej planecie, poczęci i po prostu mamy to życie, ale jest większe życie, które przerasta to życie naturalne, które wynika tylko z tego, że jesteśmy Jego stworzeniami. Bóg jest dobry, On dał nam życie, tknął w nas nieśmiertelnego ducha, kiedy nasi rodzice zdecydowali się lub nawet się nie decydowali, a On to zaakceptował. I w momencie, kiedy doszło do zapłodnienia, to On dał nam życie, które jest życiem, które trwa wiecznie. Ale potem, kiedy już zgrzeszyliśmy i odeszliśmy od Boga, to Bóg dał nam nowe życie, nazwał nas nowymi stworzeniami i to nowe życie, które nie umiera, które ma niesamowity potencjał, żeby rozwijać się do końca naszych dni, a nawet po końcu naszych dni, wtedy, kiedy będziemy z Nim królować, kiedy będziemy gospodarzami Królestwa Niebieskiego, kiedy będziemy zarządcami, kiedy wydarzy się to, o czym nawet nie marzyliśmy, o czym nie śniliśmy, a co się generalnie nazywa wieczność i o czym mamy skromne wyobrażenie, to tamto nowe życie będzie wyeksponowane w całej pełni. I teraz to życie, które mamy, to jest życie, które jest życiem w Jego Synu, ukryte w Jego Synu. Jeżeli jesteś tutaj i narodziłeś się na nowo, oddałeś swoje życie Jezusowi, jeżeli uwierzyłeś, że Jezus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał dla ciebie, to ten rodzaj życia masz w sobie. I nie umrzesz, ale będziesz żył na wieki. I od tego czasu, kiedy przyjąłeś Jezusa, to życie cały czas w tobie chce rozwijać się i okupować coraz nowe terytoria twojego życia i nawet terytoria poza twoim życiem, co się nazywa poszerzaniem Królestwa Bożego. Hallelujah. Ale to, co mówi tutaj apostoł Jan, mówi, że to życie jest życiem, które jest w Jego Synu. Więc bardzo ważna rzecz, o której my musimy cały czas pamiętać, to nie jest to, że ty po prostu budzisz się któregoś dnia rano i mówisz, o, ciągle żyję. To nie o tym życiu mówimy. Nie mówimy o tym życiu, że spadłeś z drabiny, ktoś podbiega, bada puls i mówi, o, jeszcze żyję. Tak, albo siedzisz któregoś dnia w domu i nagle głód czujesz i mówisz, o, to znaczy, że jeszcze żyję. A jak jesteś starszą osobą, budzisz się i coś ci strzyka w plecach i mówisz, o, jeszcze żyję, bo mi strzyka. To nie o tym rodzaju życia mówimy. Nie mówimy o tym życiu, które cię przygniata, które cię frustruje, które powoduje przygnębienie, o które się modlisz, żeby się już skończyło, albo wreszcie nabrało innego wymiaru. Nie o tym rodzaju życia mówimy. Mówimy o życiu, które jest ukryte w Synu Boga, w Jezusie, który przyszedł na nas i dzisiaj to życie jest ukryte w naszym duchu i chce rozwinąć się i pochłonąć to naturalne życie, które generalnie dominuje nad naszym życiem. To, co naturalne, często dominuje nad tym, co jest duchowe i co jest rzeczywiste. Więc wiecie, tu jest powiedziane, że to życie jest w Synu. I teraz, kolejna część tego wersetu mówi, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To jest taka prawda trochę kontrowersyjna, ponieważ w naszym kraju każdy z nami chętnie porozmawia o tak zwanym Panu Bogu. Tak, i dlatego mówię tak zwanym, ponieważ każdy ma co innego na myśli. Ale w związku z tym, że jesteśmy narodem od zarania dziejów tego narodu, czyli już ponad 1000 lat, narodem religijnym, nasza państwowość jest bezpośrednio związana z przyjęciem religii, to kiedy mówimy o Panu Bogu, to ludzie nawet w taki kulturalny sposób potrafią o tym porozmawiać. Nie jest to tak jak na zachodzie Europy, gdzie cię po prostu odrzucą czy wyśmieją. Wszyscy zaakceptują twój punkt widzenia i powiedzą, tak, Pan Bóg, tak? Ja wierzę, że Pan Bóg tak, ty wierzysz, że Pan Bóg tak robi, ja wierzę, że jest tym, ty wierzysz, że jest tym. A ktoś powie, a ja nie wierzę. A ktoś powie, no a ja wierzę, że jest Bóg, ale on nie ingeruje. Ja wierzę w takiego Boga ponadkatolickiego. A inny powie, a ja w takiego Boga, takiego uniwersalnego, ogarniającego wszystkie religie. I to jest temat, który nie wywołuje kontrowersji. Ale kiedy my dochodzimy do tematu, że Bogiem jest nasz Pan Jezus i On jest tym prawdziwym Bogiem, to w tym momencie zaczyna się coś dziać dziwnego w rozmowach, ponieważ wtedy wie, że następuje duchowa konfrontacja, która na tej ziemi jest od samego początku, od czasu stworzenia. Wiecie, Bóg niesamowicie stworzył świat. Teraz słucham takiej serii nauczań, która przechodzi przez wszystkie dzieje ludzkości, przez wszystkie księgi Biblii. I mimo, że ten mówca o tym nie powiedział, to jest to myśl, która cały czas mi towarzyszy, że Bóg od samego początku, kiedy stworzył człowieka, dokonuje swego rodzaju separacji. Kiedy umieścił go w ogrodzie Eden i człowiek zgrzeszył, to Bóg przyszedł i powiedział, nie możesz żyć w tej grzesznej naturze w ogrodzie Eden i żyć na wieki, muszę cię usunąć z Edenu. Powiedzmy usunąć. Wiecie, to jest już pierwszy moment, gdzie rzeczy robią się niefajne. Kto z nas chciałby być usunięty? My czasami nie jesteśmy do kolegi na imieniny zaproszeni i już się czujemy dziwnie. A co dopiero bycie usuniętym z Edenu? Wtedy ludzie od razu zaczynają myśleć, czy Bóg jest dobry, czy zły. Później mamy Kaina. Kain zabił Abla. I Bóg mówi, i teraz Kainie, twoje życie będzie inne niż zaplanowałem dla ludzi. Będzie znamie na twoim życiu. Będzie ślad, będziesz wiecznym tułaczem. Będziesz odsunięty. Później ludzie grzeszą, Bóg przychodzi i mówi, nie mogę tego tolerować, sprowadzam na ziemię potop. Ludzie mówią, że to jest koniec ludzkości. Nie, to jest ocalenie ludzkości. To jest ocalenie ludzkości. Bóg bierze tych, którzy są sprawiedliwi i mówi, z was wyprowadzę mój plan, a reszta jest skażona, to nie może tak być. Później, po Noem, ludzie postanawiają budować wieżę Babel, zrównać się z Bogiem, chcą mieć jedno imię, jedno znamie, tak to jest powiedziane w Biblii, to imię to jest znamie, słowo, to jest to samo słowo, które jest w Księdze Objawienia później używane. I Bóg wstępuje i mówi, nie, oni powiedzieli, że teraz wszystko będzie dla nich możliwe, to nieprawda. Rozproszę ich, miesza ich języki, znowu ich dzieli. Oni się rozchodzą, Bóg przychodzi, bierze jednego Abrahama i mówi, z ciebie wywiodę, mój lud, i z tobą, i z twoimi potomkami zawrę przymierze. I Bóg to przez całą historię ludzkości robi, aż do czasów Jezusa. I Jezus, kiedy wchodzi na scenę, i w Ewangeliach mamy to opisane, on dokładnie wypowiada te słowa, które później cytuje apostoł Jan. I on mówi, że jeżeli chcecie wieść sprawiedliwe życie i dokonywać uczynków sprawiedliwości, to to już dłużej nie polega na tym, że jesteście tylko wykonawcami dekalogu i innych paru moralnych praw, ale ten pełni wolę Bożą, kto wierzy w tego, którego Bóg posłał. Bo w nim jest życie wieczne. I wiecie, i to jest ekstremalnie ważne i to jest punkt konfrontacji między nami a tak zwanym światem, ale to też jest punkt konfrontacji dla nas. Ponieważ to, co jest moją obserwacją przez wiele lat bycia człowiekiem, który jest duszpasterzem i kaznodzieją, to to, że ludzie, mimo że rodząc się na nowo, wierzą w ofiarę Jezusa Chrystusa i nowe życie w Nim, to później, kiedy rozwijają swoje życie chrześcijańskie, to niestety zawracają do starych rzeczy, które nazywają się umownie Pan Bóg. Czyli zawracają znowu do miejsca, no, że jestem wierzący, inni też są wierzący. Gdzie sam się na tym złapałem, kiedy byłem na pogrzebie mojej babci, to było jakieś 20 lat temu, i po prostu ksiądz powiedział świetne kazanie. I ja sobie tak później zacząłem zastanawiać, całe życie byłem przekonany, że ona nie była zbawiona, a na pogrzebie zacząłem się zastanawiać, że może była zbawiona. Później tak do mnie dotarło, że te dywagacje są kompletnie bez sensu, bo należało się zastanawiać nad tym, póki żyła. A to, że wtedy, kiedy umarła, się zaczynam zastanawiać, to znaczy, że niewygodnie jest mi być może z moim radykalnym, ewangelicznym światopoglądem i chcę uspokoić moje sumienie, że może w czasie, kiedy jeszcze żyła, nie zrobiłem wszystkiego, co powinienem zrobić, żeby jej w radykalny sposób powiedzieć Ewangelię i dać nadzieję, która jest tylko w Jezusie. I nie ma jej poza Nim. I to jest bardzo ważne dla nas, którzy my dzisiaj żyjemy z Bogiem, w czym my pokładamy naszą nadzieję. Czy pokładamy ją w umownym Panu Bogu, bo Bóg jest, On jest wszędzie, najlepsza świątynia to las, a zwierzęta to ministranci. A najlepsza Biblia to jak w gwiazdy patrzę, wiesz, to są rzeczy bardzo ważne, ponieważ żeby mieć nadzieję, to trzeba się jej trzymać, a żeby się jej trzymać, to trzeba ją znać. Amen? A te wszystkie rzeczy, które świat próbuje zawłaszczyć, nadzieja, wiara, miłość, w Biblii są określone osobowo i jest powiedziane, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I nie można spotkać się na przykład z prawdą, nie spotykając się z osobą. Cała reszta są tylko półprawdy. Kiedy my jako wierzący mówimy, ja wiem, a nie jest to Jezus, to możemy mieć tylko część poznania. Apostoł Paweł powiedział, że my w tym życiu, w którym żyjemy, doświadczamy cząstkowo Boga, bo cząstkowe jest nasze poznanie i objawienie i nigdy nie wiemy wszystko. Ale zmierzamy do celu, do nagrody w górze, do tego, który jest Panem Panów i Królem Królów, który jest prawdą, który jest ostatecznym poznaniem, pełnią. I dopiero kiedy idziesz do Jezusa, coraz bardziej do Jezusa, przez Jezusa, kiedy coraz bardziej Jego poznajesz, to wtedy dopiero zaczynasz wchodzić w pełnię. Więc Jan mówi, że kto ma życie, ten ma... kto ma Syna, ten ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Więc pytanie jest na dzisiaj, na ile znasz Jezusa? Odpowiedź jest prosta, między innymi przez to, taką banalny sprawdzian, o którym mówił Jezus, że po owocach poznajemy drzewo. To, na ile znamy Jezusa, wyraża się przez nasze życie. Bo po prostu, jeżeli znasz Go, to twoje życie objawia miłość Jezusa. Amen? Jeżeli masz Jezusa, to nadzieja wychodzi z twojego życia. Jeżeli masz Jezusa, to twoje życie jest kierowane Jego pasją. tym, co jest Jego marzeniem, tym, co jest Jego dążeniem. Jeżeli masz Jezusa, to masz oczy Jezusa. Patrzysz na ludzi oczami Jezusa, oczami nadziei, widząc nie tylko ich problemy, nie tylko stawiając właściwe diagnozy na stan ich zdrowia, ale mając też dla nich lekarstwo, jak wydobyć ich z tego miejsca. Więc nie jesteś zdołowanym lekarzem oceniającym rzeczywistość, która cię otacza, co jest akurat często moim doświadczeniem. Naprawdę, muszę z tym walczyć. Ale jesteś Jezusowym lekarzem, który widząc problem, natychmiast widzi rozwiązanie. Więc wiesz, dzisiejszy twój stan, twoje owocowanie, to jak postrzegasz siebie, jak widzisz rezultaty, pokazuje, ile masz Jezusa. To jest bardzo proste. Moje słowo nie służy potępieniu ciebie, ale zachęceniu, żebyś biegł we właściwą stronę. Jeżeli widzisz deficyt, że za mało Jezusa, ponieważ za mało nadziei, za mało radości, za mało tego, co zaraża innych, to jest znak, że powinieneś bardziej pójść do Jezusa. Spotkać się z Nim. Wiecie, to są slogany, które my musimy zastosować. Amen? Ktoś powiedział, że nic tak nie zmienia, jak jedno spotkanie krótkie z Bogiem. To jest prawda. Więc jeżeli nie masz zmienionego życia, to to spotkanie jest jeszcze przed tobą. Wiesz, ale moje życie zmieniło się, tak. Ono zawsze się zmieniło na miarę twojego spotkania, którego doświadczyłeś. Jakie było spotkanie twoje z Jezusem, jakie było twoje napełnienie Nim, takie jest owocowanie. Jeżeli masz, widzisz jakiś deficyt, to znaczy, że trzeba pójść głębiej. Ja! To jest nadzieja. Amen? Wiecie, to co jest trucizną, która w tym świecie się panoszy, to jest sceptycyzm. To jest trucizna. To jest po prostu większe świadectwo cywilizacji śmierci niż aborcja. To jest sceptycyzm. Wiecie, to jest po prostu taki syf, takie dziadectwo. To jest grzywnia, której nie można wyplenić. To jest obecne w świecie i to jest obecne w Kościele. Mówisz po prostu proste rzeczy, jeżeli człowiek jest świeżo narodzony na nowo, świeżo spotkał Pana, aż kipi tym. Wystarczy parę lat i ma do tego stosunek dwa kroki wstecz. Żeby się nie dać podpalić, bo kiedyś się dałem podpalić i może nie do końca mi to wystarczyło. Powiem wam, to jest kłamstwo diabła. Prawda jest taka, że to, co przeżyłeś, wystarczyło ci na jakiś czas, a teraz Bóg podniósł twój autorytet wyżej, i potrzebujesz iść za następnymi rzeczami. I potrzebujesz kolejnego spotkania, żeby pójść dalej. Widzicie, to dzisiejsze słowo w ogóle próbowałem jakieś powiedzieć inne niż tydzień temu, a ono się tak wiąże, mimo że tytuł inny, inna ilustracja. Ale powiem wam, to co mówiłem tydzień temu o Eliaszu, to jest po prostu niesamowicie ważne. Nie wiem, jak na was to zadziałało, ale w tygodniu, przez to, że Jasiek od razu to wrzucił w internecie, to przez cały tydzień miałem telefony i SMS-y od ludzi w Polsce, którzy mówią, że to jest po prostu ekstremalnie ważne słowo dla ich życia. Że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. A on w momencie konfrontacji, wejścia w swoją służbę, miejsca autorytetu, w której Bóg umieścił jego służbę, został zmieciony przez Jezebel i życzył sobie śmierci. Mógłby powiedzieć, że dlatego, bo po prostu bo go Bóg opuścił, albo jest beznadziejny i tak zresztą o sobie mówił, że jego życie jest nic nie warte, jego życie jest jak życie jego ojców. Wtedy Bóg go odesłał do jaskini, żeby mógł na nowo wrócić do tego, co było przeznaczeniem. Powiem wam, to jest nasze doświadczenie. To nie jest tak, że narodziłeś się na nowo, a teraz spotkałeś diabła, którego nie możesz pokonać. Diabeł nigdy nie wzrasta. Diabeł nie wzrasta. Ty wzrastasz. Byłeś, wiecie, to jest, powiem wam tak, jak to mi przedstawił pewien nauczyciel na szkole biblijnej w temacie uwolnienia. Temat uwolnienia, który dotyczył demonów, wypędzenia demonów. On przedstawił taką ilustrację. Rodzisz się na nowo. Jesteś nowym stworzeniem. I Bóg pozwala ci egzekwować autorytet na poziomie, w którym funkcjonujesz. Więc uczysz się i mówisz, żyję z Bogiem, pokonuję diabła. Bam, bam, pokonałem diabła. Amen. Jak? To jest bardzo proste. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, demony wyganiać będą. Amen? Powiem wam, że wielkim diabelstwem są kaznodzieje, którzy malują wielki obraz szatana. Widzicie, te wszystkie filmy o egzorcystach, gdzie po prostu, wiesz, białka się wywracają, szyja się kręci i na koniec ten egzorcysta, żeby pokonać tego diabła, musi popełnić samobójstwo. Złożyć ofiarę ze swojego życia, żeby tego szatana zmieść. To są po prostu, to jest 180 stopni odwrotnie do tego, jak jest w rzeczywistości. Jezus powiedział, diabeł jest pokonany, jest pod waszymi stopami. Jezus powiedział, widziałem diabła strąconego z nieba, wy będziecie stąpać po wężach i skorpionach. Amen? I to tak należy patrzeć. Ale w drugiej strony mówisz sobie, dobrze, zrobiłem ten krok, uwierzyłem, diabeł poszedł, jestem wolny, ale robisz następny krok w życiu z Bogiem i czujesz, że po prostu jakby opór rósł. Z czym to jest związane? To jest związane z tym, że Bóg wkłada cię w coraz wyższe miejsca. Ty wzrastasz. Kiedyś modliłeś się o swoje życie. Teraz Bóg daje ci życie innych ludzi. Ja to widziałem wielokrotnie w moim życiu. Zaraz po tym, jak skończyłem studia, zamieszkaliśmy na Bemowie i natychmiast się tam przeprowadziliśmy. Zaczęto układać nowe chodniki i malować barierki przy trawnikach i nowy plac zabaw powstał. I tak na początku miałem taką nieśmiałą myśl, że to może ma związek z tym, że ja się tam przeprowadziłem. Taką naprawdę nieśmiałą. Ale później pojechaliśmy do Krakowa i dokładnie te same rzeczy widzieliśmy. W sumie mieszkaliśmy w około 12 mieszkaniach, wynajmowaliśmy od momentu ślubu, dopóki nie zbudowaliśmy domu w 2001 roku, więc to było jakieś kilkanaście lat. Mieszkaliśmy około 10 czy 12 miejsc wynajmowanych i powiem wam, z moją żoną wszędzie widzieliśmy to zjawisko. Wprowadzaliśmy się, klatka była schodowa, śmierdząca. Mieszkaliśmy tydzień, dwa, nagle była wysprzątana. Ja wiem, Boże, to jest niesamowite. To się manifestuje w ciele. Ale powiem ci, nawet jeżeli to się w ciele nie manifestuje, to taka jest rzeczywistość ducha. Że Bóg ciebie gdzieś umieszcza dla jakiegoś celu. Tak? Czasami kiedyś pamiętam, ktoś, jeden pastor opowiada, że przyszedł do niego wierzący i mówi, pastorze, bud się, bo potrzebuje zmienić pracę. Dlaczego? Bo to jest, wiesz, taka praca, takie miejsce, gdzie sami faceci pracują i tam są te gołe kalendarze na ścianach. Ja po prostu proszę pastora, żeby się modlić, Bóg mnie musi stamtąd wyprowadzić, to jest miejsce grzechu i ciemności. I pastor do niego przyszedł i powiedział, wiesz co, czuję, żeby się o to nie modlić, tylko żeby się modlić, żebyś ty był, bo wiesz, jak ciebie Bóg stamtąd wyprowadzi, to tam już zgaśnie ostatnie światło w tym miejscu. Więc po co im zabierać ostatnią żarówkę? Więc będziemy się modlić, żebyś ty lepiej świecił tam. I on przeżył szok, bo po prostu on przed potrzebą, on był udręczony tą pracą. A dobry pastor mu powiedział, że nie. Bez poczucia winy. Jeszcze podbudowany własną doktryną. No i modlili się, no i on się ostatecznie stał świadectwem w tamtym miejscu. Teraz ty się dziwisz, że po prostu wchodzisz i nagle jakby twoje życie grzęźnie. No może jesteś jak Eliasz, może jesteś jak ten właśnie człowiek w tym miejscu pracy, który ma świecić. I teraz jest tylko kwestia taka, że ten opór wynika z tym, że Bóg tobie bardziej ufa. I Bóg ufa, że ty powstaniesz w swoim duchu i że życie, które jest w Chrystusie, zamanifestuje się przez ciebie. I zacznie świecić i zmieniać rzeczywistość, która jest dookoła. Amen? Gdzieś tam zgubiłem jakiś wąteczek. Nie wiem, czy ktoś jest tak dokładnie podąża. Ale okej, dobrze, to jeszcze wrócimy, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc kto ma syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To wam napisałem. Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. To jest takie już masło maślane, jak często w Biblii jest, żeby nas do końca utwierdzić po prostu w tym, że On ma na myśli to, co mówi. Więc On mówi to po to, żebyśmy wiedzieli, że mamy życie i żebyśmy w to wierzyli. Nasze życie jest w Bogu. Jeżeli czujesz jakieś przeciwności, to ja cię zapewniam, to by trzeba było jakoś mocniej nawet powiedzieć. Ja po prostu, nie wiem jak, ale ja ci powiem, ja po prostu, powiem tak, zacznę delikatnie, może się rozwinie. Powiem tak, ja nie lubię tych myśli, które ty masz na swój temat. Tych myśli, że jesteś niedoskonały albo jeszcze masz wiele ułomności. Ja nie lubię tych myśli. Ja nienawidzę tych myśli.
Ale ta
wiecie, tak, Bóg myślę, to On wymiotuje tymi myślami. tymi myślami, jak jesteś niedoskonały i wiele, wiele jest jeszcze do poprawy. Wiesz dlaczego? Ponieważ On mówi, że Jego życie jest w tobie przez Jezusa Chrystusa. I potrzebujesz na tym życiu się oprzeć i na tym życiu budować, a nie na chrześcijańskiej etyce, moralności i ciągłym porównywaniu siebie samego z Bóg wie jakim wzorcem, który cuchnie. Powiesz, cuchnie? Tak. Słowo Boże mówi, że wszystkie nasze dobre czyny śmierdzą. Są jak szata splugawiona. Tak naprawdę bibliści to mówią, że to jest aż, podpaska, po prostu kawał po prostu zakrwawionej szmaty. Tylko, że bibliści no tak nie chcieli, no tak wzięli, że szata zanieczyszczona. Tak. Później czytasz, jak opisz szata zanieczyszczona. Tak? A to jest po prostu kawał materiału splugawiony, brudny, śmierdzący, który do niczego się już nie nadaje, ani do prania, ani do niczego. I co nazywa prorok w Starym Testamencie? To nazywa nasze próby sprawiedliwego postępowania i przypodobania się Bogu na podstawie tego, kim my jesteśmy. Powiem wam, w tym nie ma żadnego autorytetu. Boże, ja tak się staram. Pastorze, ja tak się staram. Żono, ja tak się staram. Dziecko moje, ja tak się staram. Powiem wam, jakie to ma znaczenie. Znaczenie ma to, co jest owocem wydanym przez wiarę z tego, co Bóg umieścił przez nowe stworzenie w nas. Bam, bam. Amen? Czyli po prostu zaczynasz się zajmować tym, co trzeba. Zdejmujesz starego człowieka i mówisz, nie będę się już popisywał tą szatką, tym futrem, po prostu tymi rzeczami, które przyodziewam, żeby jakoś wypaść, będę się interesował tym, co jest reaktorem jądrowym umieszczonym we mnie, życiem, które może roznieść życie i pochłonąć życie, tym, co jest we mnie, co jest w Jezusie Chrystusie i dzięki temu mogę żyć. I apostoł mówi, po to wam powiedziałem, żebyście wierzyli, że tak jest. Że to życie wieczne jest w was. I ono jest umieszczone w wierze w Syna Bożego. Kto ma Jezusa, ma życie wieczne. Jeżeli masz Jezusa, to masz życie wieczne.
Amen. Ha! Yes.
Dobra, a teraz pójdźmy w stronę, jak to wydobyć trochę. Dobrze? To jest fragment, który czytaliśmy tydzień temu. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus objawi, nasze życie też się ukaże razem z Nim w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złążące, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Więc powtórzę to, co mówiłem tydzień temu. Życie nasze, które jest w Bogu, jest ukryte. Co Boże mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara jest pewnością, zgodnie z Hebrajczyków 11:1, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ludzie mówią tak, skoro tak z Bogiem jest, jak oni mówią, to dlaczego ja tego tak nie widzę, jak oni mówią? Bardzo proste. Wiara jest pewnością i dotyczy rzeczy, których my nie widzimy. Więc mimo, że oni mówią bardzo odważnie, oni głoszą bardzo odważnie, to zapewniam cię, że ty nigdy tego nie zobaczysz, dopóki w to nie uwierzysz. I wiesz, jeżeli służysz Bogu i do ciebie też przychodzą tacy ludzie i próbują ciebie zniechęcić i powiedzieć, skoro Bóg jest, na przykład Magdo, tak. Magda, no to skoro tak jest Magda, Magdo Sadowska, tak to jest, to ja po prostu... To dlaczego ja taki przygnębiony jestem i dlaczego to tak długo trwa? Magda, koniec z tłumaczeniem się ludziom. Dzięki. Możesz powiedzieć, żyj tak jak ja, a będziesz widział. Uwierz w Jezusa, otworzą ci się oczy! Septyku!
Jaka ulga!
Wysmarowany w tym świecie. Namaść swoje oczy obecnością Ducha Świętego, a przejrzysz. Bo żyjesz, masz oczy, jakbyś widział, a nie widzisz. Dlaczego? Bo nie wierzysz. Tu jest wyraźnie powiedziane, że życie nasze, które mamy, ono jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jest podwójne ukrycie, albo potrójne. Chrystus w nas, pierwsze ukrycie, drugie ukrycie my w Chrystusie i trzecie ukrycie Chrystus ukryty w Bogu. Kto to ma widzieć? Nikt tego nie będzie widział. Diabeł nie do końca to widzi, dlatego ciągle podnosi łapę na Kościół. Bo jest ślepy i nie widzi, że my jesteśmy filarem, podwaliną prawdy, Bożą mądrością, tutaj w tym świecie, Bożą armią, jego narodem, jego dziedzicami. On nawet tego nie widzi. Więc nie dziwne, że jego ludzie nie widzą. Więc nie przyłączaj swoich oczu do oczu armii diabła. I zobacz oczami wiary i uznaj, że to jest po prostu niewidoczne naturalnie, ponieważ jest ukryte i potrzebuje być wzbudzona wiara, żeby było widzialne. Się zastanawiam, wiecie, jeszcze jak to powiedzieć, ale to mnie, wiecie, bardzo kręci. Ludzie są naprawdę gnojeni przez diabła, ja też zresztą, też jestem ludź. Wszystkie walki, o których mówię w czasie kazania, są walkami, które sam przechodzę lub przeszedłem. To jest walka, którą cały czas przechodzę. To jest stanie w wierze. To jest podstawowa nasza walka. Ale powiem wam, ludzie są pognębieni przez diabła jednym stylem religii. Co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Czy wszystko robię dobrze, czy mógłbym coś zacząć robić lepiej, to by było w moim życiu lepiej. Niewierzący mają różne swoje hobby. Więcej zarobić, schudnąć, poznać kogoś. Wierzący po jakimś czasie mają dokładnie te same hobby. Plus jedno wielkie hobby, które się nazywa moralność chrześcijańska. I to jest po prostu słabe, bo to później owocuje po prostu rzeczami, które są po prostu nie do opanowania. Wtedy po prostu modlimy się i mówimy: Boże, co zrobić, żeby było lepiej? I tak pierwszej myśli próbujemy złapać, która gdzieś koło naszej głowy fruwa, a koło naszej głowy, słuchaj, cała chmura różnych myśli lata. Łapiesz pierwszą i mówisz: chyba miłości trzeba więcej. I łapiesz to. Ale nie łapiesz Ducha Świętego, tylko amorka ze strzałą. I on ci tą strzałą lutuje i to jest posłanie szatana. Tylko w barokowej pozie. Z grubym brzuszkiem. Okrągłą pupką. Ale po prostu to jest diabeł. I on przywala kościołowi i kościół nagle przygnębiony i mówi: za mało miłości, tak by było więcej miłości. Człowieku, więcej miłości jest tam, gdzie jest więcej wolności, gdzie ludzie są szczęśliwi, gdzie są podniesione głowy mają, gdzie się cieszą swoim życiem, gdzie wielbią Boga, gdzie po prostu rozmawiają ze sobą swobodnie. Miłość jest owocem czegoś, a nie jest po prostu rzeczą, którą można wyprodukować. Zróbmy teraz miłość sobie, słuchajcie.
No nie da rady.
Hipisi próbowali. Całujmy się. Wszyscy wszystkich całują. Naprawdę, pastorze, masz to na myśli? Breżniew z Honeckerem po prostu. Wolna miłość. Po prostu nie można wyprodukować miłości. Wyprodukować można konsumpcję miłości. Daj mi więcej, okaż mi więcej serdeczności. Nie można. Prawdziwa miłość wynika z tego, że jesteś wolny, że masz pokój z Bogiem, że żyjesz z Nim, jesteś radosny i nagle jesteś do wytrzymania dla wszystkich dookoła i oni to interpretują, że ich kochasz. Bo zeszło z ciebie powietrze. Da się z tobą żyć, bo zeszło z ciebie powietrze. I po prostu wiesz, podlewasz kwiatki, co byś nie robił, czy idziesz do sklepu robić zakupy, czy byle co, nagle ludzie czują, że w tobie jest miłość. Fantastyczne. Życie jest ukryte w Bogu. Dobrze, teraz przejdźmy do tego bardziej biegania już, bo już się robi późno. Podkreśliłem: umartwiajcie. Umartwiajcie więc członki, które są, wasze członki, które są na ziemi. To jest dobre. Myślę, że pierwsze członki, które są na ziemi, to są nogi. Ale to jest akurat takie ciekawe tłumaczenie, uwspółcześniona Biblia Gdańska. Ona jest ciekawa, bo czasami jest bardzo dosłowna. Ale on tu wyjaśnia: nierząd, nieczystość, namiętność, złążące, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Od razu powiem, myślałem o tym, modliłem się, też modlę się o swoje życie i powiem wam, to, co nas przywiązuje w miejscu, w którym jesteśmy, jak wiesz, krowę, nie wiem, czy teraz to już jest coraz rzadsze, ale jak ja byłem dzieckiem, to ja chodziłem na całe wakacje na wieś, mówiło się upalować krowę. Był taki metalowy, długi pręt, miałem młotek, do tego pręta było na kółku przywiązany łańcuch, 4-5-metrowy albo nawet dłuższy. Wbijało się ten pal, ta krowa po prostu wyjadała kółko. Po południu trzeba było pójść i ją przepalować. To znaczy wyjąć ten i na granicy tam, gdzie jadła, wbić. I wujek mnie uczył, żeby było elegancko kółka, żeby pokryły cepo. Nie tak, bo jak na początku mnie wypuścił, to wiecie, tu ją upalowałem, tam później polazłem gdzieś drugie kółko. On przyszedł i mówi, co to Marsjanie wylądowali? Chodziło o to, żeby ona sukcesywnie zjadała. Później słonie, które się tresuje, też robi się w ten sposób, że je się przywiązuje łańcuchem, kiedy są małe, później jak są stare, chodzą na sznurku. Mnóstwo takich analogii możemy znaleźć. Powiem wam, ja widzę, że dla nas ludzi wierzących takim elementem, który diabeł nas trzyma, są nasze nawyki, złe nawyki, które no, nazwijmy wprost, są związaniami i uzależnieniami w naszym życiu, które nie pozwalają nam pójść dalej. Tam, gdzie Bóg przeznaczył, żebyśmy poszli. To są po prostu rzeczy, które są utwierdzone w nas. Jedne bardziej grzeszne, drugie mniej grzeszne. One potrzebują być zabrane przez Boga. My potrzebujemy się zdecydować na to, żeby Bóg nam zabrał to z naszego życia, jeżeli chcemy pójść dalej. Amen. Więc nie chodzi tutaj o polepszenie moralności swojej chrześcijańskiej. Na przykład jestem związany kokainą, więc teraz postanawiam wyjść z niej. Więc zamiast 4 gram, 2 gramy. Już jest zawsze jakiś postęp. Tak? Bo to jest właśnie na bazie moralności. Czyli małymi kroczkami próbuje się wyzwolić z czegoś. Nie. Bóg chce po prostu ciebie uwolnić. Chce przyjść ze swoim światłem i powiedzieć, słuchaj, ja chcę ci to zabrać, a ty potrzebujesz w to wskoczyć. Czasami są to cuda. Czasami są to procesy, które wymagają przemiany myślenia, bo na czymś te uzależnienia są zbudowane. Bardzo często na bardzo takich przykrych deficytach, braku miłości w domu rodzinnym, jakichś toksycznych relacjach z dzieciństwa. To generalnie rzeczy, które później człowiek potrzebuje nadrobić, żeby się jakoś odnaleźć w tym życiu. I my wpadamy w takie po prostu miejsca, w których nam się wydaje, że one dadzą nam wystarczającą ilość odczucia, że jest w porządku. Są takie, już mówiłem chyba 3 albo 4 tygodnie temu, są takie mechanizmy dopaminowe, że po prostu dostajesz strzała, kiedy dzieje się to, czego się spodziewałeś, ale tak naprawdę to nie zaspokaja twojego serca, więc później szukasz jeszcze większej porcji, dawki i to się nigdy nie kończy, aż doprowadzi do ruiny. To jest mechanizm, który dotyczy alkoholu, narkotyków, internetu, telefonów komórkowych, jedzenia, zdrowej diety, uprawiania sportów, czego byś po prostu nie miał. Zawsze potrzebujesz więcej. Że sport nigdy się nie kończy, potrzeba jest ekstremalnego sportu. Dopiero ci, którzy są wystarczająco pokorni i rozumieją, potrafią wyjść z sportu, na przykład zostać trenerami. Niektórzy nigdy nie potrafią, zostają zrujnowanymi sportowcami. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, sport to zdrowie, dobrze, to jedź do szpitala ortopedycznego do Otwocka. Zobacz, jaki sport to zdrowie. Wszystkie mechanizmy są bardzo podobne. I teraz Jezus mówi, chcę cię przyprowadzić do mojej miłości, bo moje życie dla ciebie jest we mnie. Tylko w Jezusie jest życie, więc teraz należy doprowadzić do uśmiercenia. I wiesz, teraz będzie chwila taka nieprzyjemna w tym kazaniu, świadomie, bo Biblia bywa nieprzyjemna. Ja wiem, że oczywiście teraz żyjemy w takich czasach, że są tacy kaznodzieje, że mówią tylko pozytywnie. Wierzymy tylko w to, co pozytywne. Wiecie, no, wierzyć można wszystko, co się chce. Ale Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego, a ono w takim zrozumieniu humanistycznym, współczesnym, nie zawsze jest pozytywne. I podam wam przykład. Jezus, który ma szatę w krwi zmoczoną, całą od stóp, po tym, jak po prostu rozprawia się z narodami. I on jest opisany w Objawieniu. Mamy swoje ulubione obrazy Pana Jezusa, tak? Jakiś film na YouTubie, gdzie z kimś zmyje samochód. Widzieliście? Ja widziałem taki film. Tak łapie doniczkę, jak na kogoś spada Pan Jezus, tak? Prawda? Współpracownik, pomaga się uczyć uczniowi, siedzi z nim. Mamy różne ulubione, przeważnie takie humanistyczno-pozytywistyczne. Pan Jezus głaszczy zwierzątka. Są takie obrazy, Jezusa mamy. No wiesz, ale jak zobaczysz w Biblii, to masz całą gamę. I tam w tej gamie jest przynajmniej połowa, to jest takich, które ciężko do nas docierają. A one są prawdziwe. Dobrze. Więc tu jest powiedziane, umartwiajcie więc te rzeczy, nazwałem to wszelkiego rodzaju uzależnienia, bo to jest język współczesności. Jeżeli nie możesz przestać czegoś robić, to prawdopodobnie jest to na tej liście. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Jeżeli czegoś nie możesz przestać robić, to znaczy, że jesteś niewolny. Ale ja mogę. No to tylko dodam jedną taką rzecz, którą mówią wszyscy psycholodzy. Podstawowym objawem jakiegokolwiek uzależnienia jest kłamstwo. Więc nigdy nie pytaj uzależnionego, czy już jest uzależniony. Bo to jest śmieszne. Ale mnie korci, żeby to rozwijać.
Dawaj, dawaj.
No proszę was.
Dawaj.
O co?
Jest czas.
Nie będę o sobie mówił przez całe kazanie. Z powodu których przychodzi, i teraz uwaga, gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Wiecie, gniew Boży przychodzi na synów nieposłuszeństwa. Gniew Boży. Z powodu nieposłuszeństwa. Teraz, jak on się po prostu, jak on się objawi, tak? Wiecie, ja nawet nie wiem, jak on może się objawić, ale już sam fakt, że przychodzi gniew Boży, powinien dać ci do myślenia, żeby coś po prostu zrobić z tym fantem. Wiesz, ja próbowałem wielu ludziom pomagać i mówię na zasadzie, no dobrze, to czujesz się nieszczęśliwy, dobrze, to pochylmy się teraz nad dołu. Czujesz się załamany, tak, no dobrze, okej, okay, no opowiedz mi o tym, no. Dobrze, no wiesz, no Bóg ma rozwiązanie. No wiesz, ale wiesz, no próbowałem. Próbowałem tego, siamtego próbowałem i tak próbowałem, no, ale no to dzięki, że mi tak okazujesz serce, no to może coś jeszcze można zrobić. No wiesz, można jeszcze wiele rzeczy zrobić, no jestem długo pastorem, no różne mam, cały worek rad mam po prostu, wiesz, to dla ciebie też może to być, no to może teraz to spróbujesz, no to wiesz co, to może ty faktycznie słuchaj, to może to pomoże. Dobrze, mi jakiś czas, tydzień, dwa, przychodzisz, no i co tam słychać? No próbowałem po prostu, wiesz, no po prostu, wiesz, i takie po prostu kucanie po prostu. Pół życia może trwać. Później się nie dziwię, że co jakiś czas pojawiają się w kościele ludzie, którzy mówią, ja tam wierzę w radykalną Ewangelię. Że ludzie to po prostu, którzy grzeszą, to skończą w piekle. Czyli oni się właśnie biorą z powodu zbyt długiej obserwacji tego rodzaju rozmemłania. Trwającego w nieskończoność. Ja sobie myślę, że czasami to by trzeba było z taką osobą. I powiem wam, że przymierzam się do tego, więc jeżeli lubisz takie klimaty, to zapraszam na spotkanie, bo chciałbym na kimś to zacząć próbować. Ale przymierzam się do tego, żeby komuś, kto przyjdzie, powiedzieć, że słuchaj, ty jesteś skończony. Dla ciebie nie ma żadnej nadziei. Nad tobą ciąży gniew Boży. Przychodzisz z jakimkolwiek uzależnieniem, ja ci mówię, słuchaj, oddałeś swoje członki ziemskie na oręż nieczystości, i gniew Boży ciąży nad tobą. Proszę, mamy tu werset, Kolosan 3:6, a wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Proszę bardzo, ja w to wierzę, lepiej, żebyś też uwierzył. Jest gniew Boży ciąży nad tobą. Musi nastąpić koniec, zerwanie z tym, bo gniew Boży ciąży nad tobą. My lubimy dopatrywać się gniewu Bożego w sytuacjach, kiedy wszystko wyglądało, że wyjdzie i nie wyszło. I wtedy mówimy, Boże, dlaczego? Tak? Wiecie, ja myślę, że powinniśmy wtedy naprawdę na serio się zapytać Boga, dlaczego, po pierwsze, ale po drugie, powinniśmy się przyjrzeć i zadać to pytanie, dlaczego w tych momentach, w których dzisiaj utknęliśmy, tylko się do nich przyzwyczailiśmy. Wiecie, człowiek może siedzieć w pornografii po uszy, latami i nigdy nie zadać Bogu pytania, dlaczego jego życie kręci się w kółko w tym samym miejscu. Ale później, jak go wywalą z pracy, to on mówi, Boże, dlaczego? Co miałeś na myśli? Myślę, że jest jakaś straszna dysproporcja. Pytania się Boga w momentach, które są momentem wstrząsu, oczywiście wtedy też należy pytać, absolutnie. Ale dlaczego by nie pytać w tym momencie, kiedy trwało uzależnienie? Ostatnio obserwuję nasiloną kampanię na Facebooku przeciwko urządzeniom mobilnym i uzależnieniom od urządzeń mobilnych. Nie wiem, czy zauważyliście.
No są takie.
Ja to wszystko wychwytuję, bo... bo ja jestem na bieżąco. Nie mylić z uzależnieniem. Ale powiem wam. I teraz posłuchajcie, i przeciwko portalom społecznościowym, tak, przeciwko komórkom, portalom społecznościowym, różne rzeczy. Ale to, co było moim jakimś takim spostrzeżeniem, to mówię, ciekawe, że to jest po prostu jak To jest podobne, wiecie. Wchodzisz do sklepu z alkoholem, a tam tablica alkohol szkodzi zdrowiu.
Tak, na Facebooku.
Ja sobie myślę po prostu... Teraz jakąś metodę wprowadzili na... Ja nigdy nie paliłem papierosów, nigdy nie piłem alkoholu. Mam swoje uzależnienia oryginalne. Ale wiesz, bierzesz paczkę z papierosami, a tam po prostu zaczęli zamieszczać zdjęcia nowotworów. Ja kiedyś, wiesz, szedłem z psem i ktoś paczkę wyrzucił w trawę. Taka dziwna mi się wydała. Specjalnie ją butem zacząłem. Nie no, patrzę, po prostu rozwalona tchawica po raku. No jak nic, patrzę, nie no, oryginalne. Później mówię, to jest po prostu jakiś obłęd po prostu. Ja później patrzę w sklepie, mówię, że musiałem to sprawdzić. Ja patrzę, no na wszystkich paczkach kleją te różne po prostu rzeczy, nie? I teraz sobie tak myślę, na w sklepie alkoholowym alkohol szkodzi zdrowiu, na papierosach nikotyna zabija i w internecie, na Facebooku, Facebook szkodzi. Internet uzależnia. Dzień dobry, witamy cię dzisiaj. Dobrze, że do nas zajrzałeś, ale pamiętaj, że my uzależniamy.
Uzależniamy.
To jest niesamowite w ogóle. Wiecie, ja myślę, że my po prostu powinniśmy być trochę w innym miejscu jako ludzie należący do Chrystusa. My powinniśmy rozumieć, że nad naszym życiem przez to ciąży gniew Boży. A? Co myślicie? Teraz wiesz, tylko jest pytanie teraz, jak już ciąży, to teraz są dwa pytania. Ciąży nade mną gniew Boży, to teraz tak. Co zrobić, żeby ten gniew Boży nie ciążył? I to już chyba powiedziałem w dużej mierze. Ale często my wybieramy, żeby myśleć, jeżeli ciąży gniew Boży, to jak on się zamanifestuje i jak będę mógł go uniknąć? Chyba to są przeciwstawne punkty widzenia. No bo wiesz, jeżeli ciąży na mnie gniew Boży, to trzeba wiać, gdzie pieprz rośnie z tego miejsca, gdzie ciąży na mnie gniew Boży. Biblia zaleca, utnij sobie rękę, wydłub sobie oko. Żebyś cały nie trafił pod ten gniew Boży. Zostawiasz rękę, zostawiasz oko i ty ocalałeś, chociaż bez oka i ręki, ale wiesz, gdzie pieprz rośnie, jesteś wolny od gniewu Bożego. Ale my, przy wierzącej większości ludzie mówią tak. No ciąży, to prawda. No ciąży, no co zrobić? No ciąży, no tak napisane. No. To teraz, jak to wygląda, że on ciąży? Jak go, no ale co? No to, ale jak jestem zbawiony i krew Jezusa mnie oczyszcza i wchodzę do nieba nie dzięki własnym uczynkom, ale dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, no to, to chyba Bóg mnie nie odrzuci. Tak? Jak myślicie? Chyba nie. Też myślę, że nie. Ja nawet jestem przekonany, że nie.
A może?
Czyli dla tych, co myślą może, to już jest dobrze, bo wtedy mogą wrócić i wiać, gdzie pieprz rośnie. Jeżeli pozostaje jakieś może. Ale powiem wam. Bóg, i to mówi słowo, zazdrośnie pragnie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie.
Amen.
Więc teraz eksperymentujesz, ile to można tak żyć na bakier w tych uzależnieniach. Bóg w końcu powie, dość. Adama wyciął z raju, Kainowi dał piętno, zakończył rzeczy potopem. Ale potem zrobił tęczę i powiedział, że już drugi raz tego nie zrobi. No już więcej tego nie zrobił. Ale jak przyszła wieża Babel, to im pomieszał języki. Dlaczego? Bo zazdrośnie pragnie Ducha Bożego, w którym dał nam mieszkanie. Bóg mówi, jest cel. I teraz ty jesteś zagotowany w swoim życiu, w swoim miejscu uzależnienia, utknięty i teraz potrzebujesz być uwolniony przez Boga. I teraz takie eksperymentowanie, jak długo mogę w tym miłosierdziu pozostawać, jak mogę długo z tym moim uzależnieniem dalej odczuwać Bożą akceptację, jest naprawdę miejscem niebezpiecznym. No i teraz załóżmy już ostatni ekstremalny wątek, że doczekasz tam po prostu, nie wiem, 60-70 lat. Bo nie wierzę, że można 120 doczekać w takim, będąc na bakier, ale powiedzmy 60-70 dojedziesz. Teraz Słowo Boże bardzo fajnie mówi, apostoł Paweł o tym mówi, że tak, wszyscy będą zbawieni, ale jak przez ogień. A te dzieła, które budowali na ziemi, spłoną. I w zależności od tego, co, jak budowali, to tak to zostanie przeniesione do tego nowego życia. Jeżeli ktoś budował z drogich kamieni, to zostanie przeniesione, a jeżeli z siana i słomy, to wszystko spłonie. I tam apostoł Paweł wyraźnie mówi, co prawda on ocaleje jakby przez ogień, ale jego dzieła spłoną. Nagi przyszedł na świat, nagi wraca, ale że przez to, że przez ogień, to łysy i bez żadnych włosków nigdzie. Jak kurczak opalony nad denaturatem po prostu wchodzi do nieba. Bez rzęs, bez brwi, nic nie ma. Nawet na rączkach łyso, tylko śmierdzi tym spalenizną, bo przyszedł przez ogień.
Może nawet dziurawy.
Może dziurawy w niektórych miejscach. Słuchaj, ja po prostu chcę być, jak apostoł Paweł mówi w tym biegu, ja chcę tam wejść po moją nagrodę.
Amen.
Przebiec linię mety i powiedzieć, biegu dokonałem. Były momenty w moim życiu, że ciążył gniew Boży nad moim życiem, ale postanowiłem biec, bo biegłem po nagrodę. Halleluja. Po nagrodę biegłem. Wiecie, my musimy zrozumieć kwestię, że może przyjdzie czas, żeby uczyć. Jeżeli nie przyjdzie, to proszę, poczytajcie trochę o tym. Derek Prince napisał świetną książkę w Fundamentach Wiary, w tej serii Fundamenty Wiary Chrześcijańskiej o Bożych sądach. Polecam wam to. My tylko myślimy, sąd Boży, jeden sąd Boży. Wiesz, jest wiele sądów Bożych. Są sądy, które prowadzą do życia wiecznego przez to, że uwierzyliśmy w Jezusa. Są sądy uczynkowe, którym będą podlegali ci, którzy nie uwierzyli. Ale też są sądy Boże, które wynikają z tego, że Bóg będzie chciał sprawiedliwie oddać nagrodę tym, którzy żyli jak należy na ziemi. Jest nagroda dla tych, którzy żyli na ziemi. W Nim, żyjąc właściwie. Więc jest kilka opcji po tych wszystkich sądach. Jedno jest wieczne potępienie, zatracenie. Inne jest czekanie po prostu na sąd, na zmartwychwstanie w tysiącletnim królestwie. Inny jest taki, że już rządzisz w tysiącletnim królestwie, a inni nie rządzą, tylko śpią. Biblia o tym mówi. Aż w końcu jest ostateczny sąd, kiedy wchodzisz i kiedy ci, którzy nie wierzyli w Jezusa, zostali odsiani, ale ci, którzy wszyscy, którzy wchodzili, oni są tam zdywersyfikowani wobec tego, jak po prostu żyli na ziemi. Jeden otrzymuje dużą nagrodę, drugi otrzymuje małą nagrodę, a ktoś może nie otrzymać żadnej nagrody. I to wiecie, to jest po prostu, to jest dokładnie ta sama historia jak z tym Pan Bóg. Z tym Pan Bóg, tak, z tą filozofią, że jakiś Pan Bóg i my wszyscy jakoś w coś tam wierzymy. To tak samo o sądach i o życiu wiecznym. My jakieś tam wyobrażenie mamy, więc generalnie, tak jak żeście przed chwilą powiedzieli, mam życie wieczne. Ale powiem ci, co to za lipa po prostu. No to dobra, to jak już wszyscy mamy życie wieczne, to teraz, słuchajcie, może spalmy trochę kalorii. W biegu, który jest przed nami. Co będziemy tak siedzieć, jak skoro już mamy życie wieczne? Wychodźmy spod gniewu Bożego i zacznijmy wydawać owoce upamiętania. A my wszystko w tym jednym worku, jak maślankę w jednym garku po prostu tłuczemy i myślimy, że coś z tego będzie. Takie grzechy, siakie grzechy, wiara, niewiara, uzależnienia z jakimiś kwestiami moralności, miarą miłości w naszym życiu. Dokąd to zmierza? Potem zobaczyłem inny znak na niebie. Wielki i zadziwiający. 7 aniołów, którzy mieli 7 plag ostatecznych, bo przez nie dopełni się gniew Boga. To tak wrzuciłem, żebyście wiedzieli, co Biblia ma na myśli, kiedy mówi gniew. Żeby ktoś sobie nie wyobraził, że Bóg jak się gniewa, to brew marszczy. Jego gniew jest równoznaczny po prostu z wymierzeniem sprawiedliwego sądu. Dobrze, nie będę się tu zatrzymywał. Stwórz we mnie czyste serce, ducha prawego, strzeż mego serca. Dobra, za dużo wersetów. Będą wszystkie pod postem na temat po prostu dzisiejszego kazania. Wszystkie wersety będą. Dobra, teraz dochodzimy do biegania. Rzymian 12:1-2. Apostoł Paweł mówi tak. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego myślenia, abyście mogli rozeznać, co jest dobre, przyjemne i doskonałe, i co jest wolą Bożą. Więc teraz dochodzimy do tego miejsca biegu. Dzisiaj powinniśmy włożyć wysiłek nie w moralne życie, w polepszanie naszego życia, ale w uruchomienie życia, które jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I najważniejsza rzecz w tej służbie to jest zlekceważenie tego, co się nazywa człowiek zewnętrzny, ziemski i jego członki. Dlatego jest powiedziane, złóżcie swoje ciała jako żywą ofiarę. My oczywiście wolelibyśmy, żeby to była martwa ofiara, więc niektórzy chrześcijanie mówią, Panie, zabij mnie. Zabij mnie, moją cielesność zabij. Wiesz, ona nigdy nie będzie uśmiercona, dopóki żyjesz na tej planecie, bo dopóki nie masz nowego ciała, to masz stare ciało. Nie możesz żyć bez ciała. Wyjść z ciała, żyć w duchu i pewnego dnia otrzymać nowe ciało. Tak nie będzie. Dopóki nie otrzymasz nowego ciała, przemienionego, uwielbionego, to masz stare, a w starym ciele mieszka pożądliwość, pycha życia, chciwość, te wszystkie rzeczy, które rządzą światem. I tam mają swoje umocowanie wszystkie uzależnienia. Więc teraz to, co możesz zrobić, to po prostu radykalnie zlekceważyć tego zewnętrznego człowieka. Nie iść za jego potrzebami, a pójść za potrzebami ducha i serca, żeby być w nim. To jest powiedziane, że mamy składać nasze ciało jako żywą ofiarę, tak? Żywa ofiara się wymyka. Ona leży na ołtarzu z własnej woli. Bo jest żywa. Nie jest uśmiercona i położona na ołtarzu, tylko jest żywa ofiara. Ona żyje, ona płoni i żyje. I wielbi Boga. I to jest właśnie ta trudność. Ale wierzę, że Bóg nas właśnie do tego prowadzi i do tego zachęca, żebyśmy biegli we właściwą stronę, póki jeszcze to życie mamy. Teraz tak. Przechodzę do tego elementu, który tam był dopisany w tym kazaniu, jeżeli jeszcze masz siłę. Powiem wam tak. Dzisiaj wielu z nas myśli, że są bez siły. Powiem wam, być może przyjdzie taki moment w twoim życiu, za jakiś czas, o co modlę się, żeby nie nastąpiło, że przypomnisz sobie, że kiedyś miałeś siły. Jesteś w jakim miejscu i mówisz, jestem nieszczęśliwy, jestem bezsilny, nie radzę sobie. Powiem ci, za 10 lat będziesz myślał o tamtym dniu, że byłeś pełny siły. Ja już za 2 miesiące 50 mi zrobi. Dzyń, dzyń. 41,6% mojego życia. Już obliczyłem. Bo mierzy na 120, więc 50 to jest 41,6. Słuchajcie, ja po prostu za 10 lat dzwonek dzwoni i ty po prostu patrzysz i myślisz sobie, kurczę, 40 lat to ja byłem taki podjarany. Się tyle rzeczy chciało jeszcze. Tylko, wiesz co? Wtedy, 10 lat temu, ja dokładnie pamiętam, jak ja się czułem bezsilny. Teraz jest pytanie, czy ja byłem bezsilny, czy ja się czułem bezsilny? Czułem. Powiem wam, dopóki żyjemy, mamy siłę. Dopóki oddychamy, jemy, śpimy, chodzimy, mamy siłę. Nawet jak leżymy i nie możemy chodzić, ale myślimy, to mamy siłę. I teraz pytanie jest, co z tą siłą zrobisz? Apostoł Paweł mówi, jeżeli masz siłę, składaj siebie jako ofiarę. Może myślisz, że nie mam siły. Ja ci mówię, że masz siłę. Każdy ma siłę. Człowiek może siedzieć w domu po prostu zdołowany, nie wiedzieć jak ruszyć ręką i nogą, ale jak poczujesz zapach spalenizny, to po prostu to wstajesz i sprawdzasz. Czy się pali u ciebie w kuchni, czy u sąsiada? Możesz siedzieć w swoim domu, nagle piorun lutnie, ty podchodzisz do okna, sprawdzasz. Nagle się okazało, że siła w tobie powstała. Siedzisz w domu bezsilny, zaczyna coś w brzuchu burczeć. Nagle siły wracają. To jest tylko kwestia bardzo subiektywna, co ty robisz z sobą. Bo siłę mamy wszyscy. Tylko pytanie jest, w co tą siłę wkładamy? Czasami już nam się nie chce, bo po co kontynuować swoje uzależnienia, więc Boże, zabierz mnie z tej planety, jestem bezsilny. Ale jeżeli przyjmujesz perspektywę Słowa Bożego, to możesz powiedzieć, okej, to ja złożę moje ciało jako żywą ofiarę i teraz zrobię coś wbrew sobie i swoim naturalnym potrzebom mojego ciała, moim dopaminom, uzależnieniom i pójdę w przeciwną stronę. Halleluja. Dobra, teraz o biegnięciu. Kilka fragmentów z apostoła Pawła. 1 do Koryntia 9,24. Tam jest około 10 fragmentów, ja tylko 4 przeczytam. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, ale tylko jeden zbiera nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Strasznie mi się ten werset podoba, bo mam wrażenie, że słuchajcie, my kochamy wspólnotę i w ogóle nie chcemy nikogo ranić kwestią różnorodności, że wiesz, Wszyscy jesteśmy tak samo ważni dla Boga. Bóg nas wszystkich tak samo kocha. On nie robi względu na osobę i tak dalej. I to jest prawda. Tylko później nam się to wymyka i przechodzi na inne sfery, o których już tam mowy na ten temat nie ma. Na przykład nagrody. Czyli nie martwcie się, dla wszystkich dzieci jest taka sama paczuszka 20x20x20. I te same maskotki w środku. Także niech się rodzice nie boją, żadne dziecko nie będzie się czuło rozczarowane. My ciągle jak mamy, wiesz, że Mikołajki zbieramy, po ile prezenty robicie? Po 20 zł. Ale w zeszłym roku, pamiętasz, Aśka zrobiła za 35 taki prezent. Upominam, kochani rodzice, żeby naprawdę pilnować tej się zasady, że powyżej 20 zł nie robimy upominków. W kościele, słuchajcie, wszyscy jesteście kochani. Tak. Nawet dochodzi do tego, że ludzie mówią, nie ma różnicy między grzechami, bo każdy grzech przynosi śmierć, więc czy cudzołoży, czy plotkuje, to jest to samo. Powiem, Biblia tego tak nie pokazuje. Biblia pokazuje, że jedne grzechy są bardziej wredne od innych. I wprost o tym mówi. Plotkowanie jest jak czary na przykład. Tak? I teraz zobaczcie, ale teraz o czym ja tutaj mówię? Tu jest powiedziane, że wszyscy biegną. Więc ja mogę przyjść jako kochany pastor i powiedzieć, słuchajcie, no ale super, słuchajcie, jesteśmy takim super fajnym kościołem, drogowicze, nie? Słuchaj, weź, daj tam piątkę sąsiadowi, żółwika mu zrób, ty. Słuchaj, my jesteśmy drużyną, lepiej być razem, jesteśmy fajnym kościołem. Jaka wspólnota, nie? No, super luks, ty. I dla wszystkich ciacho i kawa za darmo po spotkaniu. Po prostu, gdzie jest taki drugi kościół jak nasz, nie? I to jest do tego fragmentu, wszyscy biegną. Ale dalej jest powiedziane, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Co chciałeś powiedzieć? Kurde, nie wolno. Kurcze, kurcze to jest względne. I teraz jest powiedziane, jak biegniecie. Nie jest napisane, biegnijcie tak, żeby innych nie zniechęcić. Biegnijcie tak, żeby innych nie zniechęcić. O, ten tu w zborze to się tak wyrywa, on taki tam pierwszy do modlitwy, halleluja, i chwała Panu, patrzysz na niego, mało. Człowieku, po prostu ty mu dorównaj. Ty mu dorównaj, ty biegnij. Może to nie jest twoje powołanie, to rób coś innego. Rozumiesz? Ale nie chodzi o rywalizację, nie chodzi o porównywanie się. No nie. Faktycznie, nie ma nic o porównywaniu się i o rywalizacji w tym fragmencie, ale jest o czym? Że kto zdobywa nagrodę? Który? Pierwszy. Ten pierwszy zdobywa nagrodę. Więc jest o nagrodzie. Więc teraz apostoł daje zachętę i mówi, słuchajcie, jedziemy! Jedziemy! Ja wiem, ja też, słuchajcie, ja nawet na ostatnim spotkaniu, jak był... Kamiński u nas, ewangelista, tak? Ostatnio, jak po prostu ja tu siedziałem w pierwszym rzędzie i on podskakiwał nade mną po prostu i nad wami wszystkimi, to jest tak sobie myślałem, mówię, chwała Bogu, że jutro jest, za tydzień jest kolejna niedziela i już ja głoszę. Dobra, ile tak może, tak po prostu. Myślałem, Boże, oraz to. Przecież to jest kościół, jakie to nie fajne, aż dreszcze takie nieprzyjemne. Po prostu. Co to jest? Po prostu. Jakiś wilgotny las nam tu robi. Po prostu. Ale myślę, że my w takich sytuacjach, to my powinniśmy po prostu, zamiast po prostu próbować otrząsnąć z siebie tą atmosferę, to pójść, uniżyć się przed Bogiem, pójść na kolana i zobaczyć, co ty w tym, Boże, do mnie mówisz, bo to, że już czuję się niefajnie, jest faktem. Teraz daj mi tylko to rozpoznać. Dlaczego? Ja w swoim życiu rozpoznaję to cały czas na okrągło. I to jest, powiem, stało się jakąś moją obsesyjką.
Ja mi zdjęcie wysłał.
Ja bym wysłał zdjęcie. Druszcz, tak. Udanej niedzieli, panowie. Słuchajcie, widzę to u siebie, tak? Siedzę w domu... I zamiast być skupionym na tym, co zrobić, to myślę, czy dobrze się czuję, a jeżeli źle się czuję, to zrobić, żeby poprawić swoje uczucie. Powiem wam, mam to coraz częściej i powiem, zaczęło mnie ostatnio to wnerwiać, I po prostu zacząłem się zastanawiać, że po prostu coś jest na rzeczy po prostu. Przypomniało mi się od razu tekst jakiegoś gościa, nie wiem kto to powiedział, że pokora to nie jest myślenie o sobie gorzej,
tylko mniej.
Tylko mniej. Więc wiesz, jestem z sobą i próbuję poprawić sobie nastrój przez to, że jakąś magię nad sobą zrobię. Może telewizora potrzeba mi, może mi potrzeba jakiś film fajny obejrzeć, albo na miasto wypaść, albo na ciacho. Jakoś tak po prostu szukam, tak? Może planszówka z dziećmi. Nie dla dzieci oczywiście, bo jak tylko zaczynamy grać, a one nie chcą grać, to mnie to strasznie wkurza. Bo ja chciałem sobie zagrać. Więc wiesz, po prostu... Wiesz, a teraz się okazuje, że to nie chodzi o mnie po prostu, tylko chodzi o cel i o nagrodę. I żeby pomyśleć o innych. To jest po prostu świetne. Bieg, który jest przed nami, abyście nagrodę zdobyli. Teraz... 1 do Koryntian 9,26, dwa wersety dalej, on kontynuuje ten temat i on mówi, ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Czyli on mówi, że ten bieg nie jest na oślep, ale on jest po nagrodę. Do boksu też porównuje, że to nie jest boksowanie się z powietrzem, tylko tłuczenie konkretnego przeciwnika. Że to nie jest... Ale powiem wam, my często żyjemy jakby na oślep, tak? Jesteśmy na nabożeństwie i myślimy sobie, po prostu wachlujemy to powietrze, mieszamy przy pomocy uwielbienia, kazań i modlitw i po prostu myślimy, ale dokąd to zmierza po prostu? Dokąd to zmierza, tak? No i właśnie jesteśmy jak ci, którzy walczą z powietrzem. A teraz chodzi o to, żeby zobaczyć wroga i żeby mu lutnąć. Kto jest twoim wrogiem? Jakie uzależnienie jest twoim wrogiem? Ty musisz w to dobrze przywalić. Jeśli narkotyki, to narkotyki. Jeśli kawa, to kawa. Czyli narkotyki. Alkohol, papierosy, no to takie powszechne. Ale teraz idźmy dalej. Zaraz koniec kazania, bo bateria już się kończy. Pornografia, to pornografia, trzeba w to przywalić. Radykalnie. Złożyć swoje ciało jako żywą ofiarę. Pozbyć się internetu i telefonu. Do widzenia. Ktoś potrzebuje? Mam parę starych Nokii. Z monochromatycznym wyświetlaczem. Jedziesz. Będzie... Po prostu wszystkie rzeczy mogą zabić. Ja ze względów zdrowotnych, ze względu na jelita, trochę dietę zmieniłem i po prostu powiem wam, tak się tym zainteresowałem, że 2 miesiące i zobaczyłem, że jestem uzależniony. To jest dziwne, ale to jest po prostu tak, jak sobie coś, jakiś mindset ustawiasz, to później już nie możesz bez tego funkcjonować. Bo ci się wydaje, że po prostu Bóg wie, co robisz. Są... Uzależnienie może być od wszystkiego. Może jesteś uzależniony od jakiejś relacji. To się nazywa więzi dusz. Nie możesz po prostu wypuścić kogoś na wolność i siebie na wolność. Ciągle potrzebujesz od kogoś głasków i zrobisz wszystko, do czego będziesz zmuszony, żeby od tej osoby otrzymać akceptację. Nie wiem, to, ja nie chcę nawet rozwijać tego tematu, ale po prostu myślę, że tobie to w głowie wyraźnie dźwięczy, twoje punkty niewoli, które cię po prostu ciągną w dół i nie pozwalają biec do przodu. Paweł mówi, nie uderzaj na oślep, nie biegnij na oślep, nie uderzaj w próżnię. Jak biegniesz, to musisz wiedzieć, gdzie biegniesz. Wiecie, ja biegałem przez 2 lata intensywnie, później miałem 2-3 miesiące przerwy i teraz znowu zacząłem chodzić z kijkami, już chodzę tak co drugi dzień 6 kilometrów ostrym marszem. Powiem wam, to co jest niesamowitą siłą motywującą, to jest wyznaczenie sobie po prostu celu. Ja wiem, do której drogi, do której wsi dojdę i gdzie zawrócę. I pompuję. I zawsze robię to, co sobie zaplanowałem. Zawsze przesuwam granice możliwości. Myślę, że o tym Paweł właśnie mówił. Jeden zdobywa nagrodę. Nie biegnę na oślep. Biegnę do celu. Panie Boże, ale ja bym chciał, żeby moje życie było lepsze. Ja bym chciał takie lepsze życie. No, super, ja też. Ale teraz czym lepsze? Gdzie lepsze? Gdzie chcesz doświadczyć tej przemiany? Na czym ci konkretnie tak zależy? No tak, tak ogólnie. Tak jak czasami ludzie przychodzą do modlitwy. Pastorze, pomóc się o mnie, tak ogólnie. Ja w tej modlitwie taki staram być się miły, ale i tak próbuję znaleźć dziurę w całym. Żeby się o coś pomodlić, no. Bo ogólnie to żadna modlitwa. Tak ogólnie go pobłogosławić. Ogólnie to można pobłogosławić człowieka, wysłać go na Maladiwy, niech się w lazurowe w wodzie moczy przez tydzień. To jest tak ogólnie. Później wraca i resztę życia tęskni, bo goś tam kiedyś ktoś tam wysłał. To jest tak ogólnie. Ale tak konkretnie. Jak chcesz, żeby wyglądał twój poniedziałek, wtorek, środa, czwartek? Co ma tam być? Czego tam ma nie być? Nazwij swojego wroga. Nazwij swojego przyjaciela. Nazwij swoją nagrodę w niebie. Ja to w niebie, panie, tak chociażby, tak podmiotłą w zakrystii, byle się prześlizgnąć. Stary, już masz załatwione. Już masz załatwione, Jezus cię zbawił, wyszedłeś na ewangelizacji, podniosłeś ręce, pomodliłeś się, już masz w kruchcie, podmiotłą masz. Ale teraz po prostu, co ty chcesz tam? I wiesz, i Biblia jest bardzo ciekawa, bo ona mówi, ten pomnożył tyle talentów, 3 talenty dostanie zarząd nad 3 miastami. Co cię kręci? Nie, te miasta, zarząd, nie, mnie jakieś inne rzeczy kręcą. Nazwij to. Nazwij to i potem biegnij tam. Ale ja nie umiem nazwać. Czytaj Biblię. Nazwij to. Jeszcze 2 wersety o... Biegnijcie dobrze. Któż wam przeszkodził... Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? To przeczytałem i sobie pomyślałem tak. Okej, to jest fajne do kościoła, bo to jest po prostu... Do każdego można powiedzieć i powiedzieć tak. Czy żałowałeś kiedykolwiek tego, że oddajesz swoje życie Jezusowi? Większość powie nie. Czy fajnie było, jak oddajesz życie Jezusowi? Fajnie było. Czyli co? Dobrze biegliście. Dobrze biegliście. Amen. Więc teraz, dlaczego dalej nie biegniecie? Dlaczego dalej nie biegniecie? Dlaczego dalej nie naciskasz? Dlaczego dalej nie biegniesz? A, dla mnie powiem wam, ja nie wiem, co do was dociera. Ale ja wam powiem tak, jak ja bym nie miał żony, bym się zaraz ożenił po tym kazaniu. Jakbym nie miał kościoła, nie był pastorem, to bym zaczął zaraz kościół. Jakbym nie miał pracy, to bym w poniedziałek poszedł do pracy nawet bez wynagrodzenia. Naprawdę, mówię wam. Bo mój Pan patrzy z nieba i przygotowuje dla mnie nagrodę. I on nie myśli w kategoriach po prostu, no on bezrobotny, to mu tak tą bezrobocie pobłogosławimy. A patrzę, jak on mówi, o, rencista. No, to właściwie już jakiś etap się skończył, to też niech ma miło, no. W końcu mówi, on sam mówił w jednej modlitwie, że Panu Bogu to starość nie wyszła. No to zobaczymy. Tylko tak przygładzimy. Powiem wam, Jezus nie ma takich planów emerytalnych dla bezrobotnych. On po prostu gorliwie pożąda ducha, któremu dał nas mieszkanie i on po prostu od każdego mówi, słuchaj stary, jaki dzisiaj kwiat zakwit na twoim życiu? Co dzisiaj się rozwinęło? Czym dzisiaj oddychasz? Moja mama. Ona jest świetna. Nadaje się na przykład na kazania. Ona do mnie mówi. Mówi, Marek, każdego dnia trzeba coś konkretnie zrobić, bo dzień jest zmarnowany. Mówi, mama, czasami trzeba też odpocząć.
Coś konkretnie.
Odpoczenie, Marek, odpoczywanie nikomu nie pomaga. Oczywiście w niedzielę nie pracuję zawsze. Dobrze, po katolicku w niedzielę nie pracuję. Więc może sobie tak mówić, ale i tak wiem, że odpoczywa. A co tak będę siedziała? Powiem wam, to są po prostu dobre rzeczy. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Amen? Rzućmy się do tego biegu. Złożywszy wszystko, co jest nas usidla, a z drugiej strony obserwując tych, którzy biegną. Zobacz, ilu biegnie. Ja biegnę. Wokół ciebie rozejrzyj się, ilu biegnie. Chcę zdobyć nagrodę. Powiedz, będę biegł razem z nimi. I ostatni fragment, to jest ten, który umieściłem w tym tygodniu, z przypowieści Salomona. Bądź dzielny, nawet gdy jesteś słaby, bądź dzielny. Z przypowieści Salomona 18:14. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Mówię ci po prostu. Masz siłę, użyj jej, bo dzisiaj ją masz. I użyj jej do tego, żeby biec. I do tego, żeby dokonać biegu i zebrać nagrodę. Cokolwiek ci się w sercu marzy, prawdopodobnie jest to od Boga.
Amen.
I biegnij za tym. Amen? Nie siedź po prostu w tych bagienkach pod tytułem, ale czy wszystkie moje marzenia są od Boga. Nie przejmuj się, te nie od Boga się nie zrealizują. Uderzaj, kombinuj, sprawdzaj, napieraj, bo masz siłę i możesz to zrobić. Biegnij w przeciwną stronę niż tą, którą biegnie świat. To już jest dobra wskazówka. Świat biegnie w jedną stronę, ty biegnij w drugą stronę. Świat biegnie za pożądliwościami, ty biegnij za tym, żeby przypodobać się Bogu, żeby zebrać nagrodę. Do mężczyzn wstawka. Kobiety mają naturalny instynkt macierzyński. Nie potrzebują na niego zapracować ani go kształtować. U mężczyzn jest inaczej. Gdy pojawia się dziecko, muszą zacząć podejmować decyzje. Powiem, to jest coś ciekawego. Obserwuję to zjawisko od dawna i to mi daje też parę dobrych rozwiązań dla mojego życia. Nie doczekam się inicjacji w moim życiu, które jakoś same tak od środka powstaną i się zrodzą. Ja muszę podjąć decyzję, żeby być wiernym. Łukasz niedawno zamieścił taki post, że ojcostwo to jest podejmowanie zobowiązań wobec decyzji podjętych pod wpływem chwili. Tak. I powiem wam, i to coś pokazuje, że teraz ja nie mogę być po prostu, wiesz, że jakoś to samo popłynie. Wiecie, ja to nazywam od dawna, być może, wiesz, nawet dlatego ostatnio sobie pomyślałem, bo generalnie Biblia mało mówi o kobietach i o dzieciach. To jest takie w ogóle ciekawe, związek to ma z kulturą. Mało o kobietach jest i mało o dzieciach. I zawsze sobie myślałem, dobrze, musimy to odkręcić, musimy to zrównouprawnienie jakieś zrobić i tak dalej, pójść w drugą stronę. Dzisiaj powiem wam, sobie myślę, że ona jest taka o mężczyznach, dlatego że mężczyźni potrzebują Biblii. Mężczyźni potrzebują Biblii. Wyłącz mu wtyczkę już, naprawdę, niech przestanie gadać. Nie ma połączenia z siecią, prorocze. Amen. Może Biblia mówi do facetów po to, że faceci właśnie potrzebują Biblii. Bardziej niż kobiety. To jest moja obserwacja od wielu lat. Ja to mówię na każdej konferencji dla facetów. Może już się niektórym facetom to obrzydło. Ale ja mówię, wiecie, jaka jest pierwsza rzecz, która wyróżnia nas facetów, co wyróżnia kobiety od nas facetów? Że kobietom się chce przez całe życie. To jest taka moja, być może mnie Bóg kiedyś skoryguje, jestem otwarty, ale gdzieś mi to utknęło w mózgu i taki zawsze, gdzie się nie obrócę, to widzę. Kobiety na studiach podyplomowych, ilość kobiet dokształcających się, bezrobocie wśród mężczyzn i wśród kobiet, czy ktoś mi pomoże w zborze, od razu są kobiety i to jest super. Kobietom zawsze się chce, nie wiem, jakoś tak zostało ukształtowane. Nie wiem, może też łatwiej chce im się złych rzeczy, nie wiem, nie, pomijając to. Ale im się naprawdę chce. A faceci jacyś tacy są, że dopóki nie zdecydują, to im się samo nie zachce. Samo się nie zachce. Ja wiem, że ja teraz wchodzę na taki grząski grunt, znowu ten taki pod tytułem, że słuchajcie, tu nie ma różnicy, mężczyźni, kobiety, ramię przy ramieniu, tylko jedna armia, siostry to też bracia, tyle tylko, że siostry. Po prostu, wiesz, tu nie dzielimy, jesteśmy w duchu tacy sami, nie ma w Chrystusie kobiety i mężczyzny. Ja wiem, że to jest grząski grunt, ale Ja go specjalnie, ten grząski grunt, tak trochę tak widełkami, żeby tam tej siarki trochę i wodorotlenów różnych śmierdzących, żeby tam tak troszkę wyszło, żeby się zastanowić, bo może potrzebujesz uderzyć. Może jako facet potrzebujesz uderzyć i spróbować. Pójść za chwilą, a potem pod wpływem tej chwili za odpowiedzialnością. A! Słuchajcie, to co teraz powiedziałem, to nie jest takie słodkie pitolenie pastora. Przepraszam was, ale ja naprawdę to mam na myśli. Nie możemy żyć jak świat żyje. Jeżeli świat ma jakieś problemy społeczne, które są w statystykach, w badaniach naukowych potwierdzane, to powiem wam, my jako ludzie Chrystusa powinniśmy iść dokładnie w przeciwną stronę. Amen. Koniec. Wyczerpały mi się notatki. Ojcze, dziękujemy ci. Ojcze, dziękujemy ci, że tu jesteśmy. Dziękujemy ci, że dałeś nam nadzieję żywą. Dałeś nam Jezusa, który jest naszą nadzieją żywą. Dziękujemy ci, że nasze życie jest ukryte w tobie. Dziękujemy ci, że możemy biec bez zmęczenia i nie biec na oślep, ale biec do celu. Uderzać nie w próżnię, ale uderzać we wroga. Dziękujemy ci, że nasze życie jest ukryte w tobie. Dziękujemy ci. Dziękujemy ci, że mamy twoje życie w tobie. Dziękujemy ci, Ojcze, że przez wszystko, za wszystko, co chciałeś nam przez to słowo powiedzieć, Ojcze. Żebyśmy wyzwolili się z tego ciała śmierci i złożyli to nasze ciało jako żywą ofiarę na ołtarzu. Bo taka powinna być nasza duchowa służba, żebyśmy nie upodobniali się do tego świata. Ojcze, dziękuję ci za wszystkie wspaniałości przyszłego, nadchodzącego wieku, które ty masz dla nas. Ojcze, dziękujemy ci, jesteś dobry, jesteś dobry, jesteś dobry.